Dzień dobry kochani, przed nami bardzo piękny dzień.
Mądre dzieci.
Jestem ciekawa, czy macie dziś w planie pluskanie, bo to idealny dzień na takie zabawy. Ciekawe, czy będzie to też dobry dzień na obserwacje pogodowe, na prowadzenie takich obserwacji, ale chyba jednak nie, bo chmur na razie na niebie nie widać. A my dziś podpowiemy, jak obserwować chmury. Dowiecie się, co to są cirrusy i jak w ogóle taka chmura powstaje. Sprawdzimy też, z czego zbudowany jest świat. Z kolei inny ekspert podpowie nam, czy możemy sami zbudować robota. Zaprosimy Was też na robotyczny konkurs, a właściwie to na bardzo poważną, światową olimpiadę, która odbędzie się w Lublinie. Zaproszenia do kina i książki to są nasze niespodzianki dla Was. Mówimy Wam piękne dzień dobry. Kinga Szymanek, Pola Superczyńska i Bogusław Wichrowski. Zapraszamy.
Klimatycznie.
Wystarczy położyć się na hamaku albo na trawie, spojrzeć w niebo, a tam piękne obłoczki. A co z nich można wyczytać?
Ja czytałam książkę, tam było napisane dla dziewczyn, które chcą zdobyć świat. No i tam jedna dziewczyna chciała na paralotni sobie polatać i tam były wszystkie rodzaje chmur. Ja wszystkich nie pamiętam, ale wiem, że jeśli obłoczki są takie piękne, białe, to one przepowiadają dobrą pogodę. Jak są szare, to mogą być kumulusy i one przepowiadają złą pogodę.
Czy ty na przykład wiesz, jak się nazywa taki pan, czy też pani, która zawodowo zajmuje się przepowiadaniem pogody?
Pogodynka i pogodyn, chyba mi się tak zdaje.
Synoptyk, tak. Ja się o tym uczyłam w szkole, ale dawno to było. Synoptyk ma taki, mi się wydaje, wyobraziłam sobie synoptyka kiedyś i on ma taką wielką, wielką, ogromną lupę, przez którą patrzy do kosmosu i wtedy widzi, jaka będzie pogoda.
I można jeszcze po niebie, po chmurach można rozpoznać, czasem nawet powietrze.
Bo niektórzy mówią o tym, że czuje zmianę pogody. Co to znaczy, jak ktoś tak mówi?
Ja tak mam, że akurat jeżeli jest przez cały dzień, że tak bardzo mnie boli głowa od deszczu, to wiem, że jutro będzie taka ładna.
Powiedz mi, jak ty masz taką fantazję, to jak patrzysz w chmury, to potrafisz przepowiadać pogodę?
Po kolorze chmur, po kształcie chmur.
Czyli na przykład co? Popatrzmy teraz w niebo. Te chmury to co właściwie? Co one nam mówią o pogodzie?
Ja widzę tam serce złączone z jakąś chmurą.
To z tego serca można pogodę przewidzieć?
Ja przewidziałam z tego serca, że ponieważ jest serce, to dzisiaj pogoda będzie strasznie gorąca. I wątpię, by nocami mogło padać.
Dziś na pewno będzie bardzo gorąca, więc ta prognoza się sprawdzi. A o pogodzie mówili uczestnicy zajęć w rezerwacie dzikich dzieci w Lublinie. Tam właśnie Pola Superczyńska rozmawiała z wami. A tymczasem ja rozmawiałam z naszym gościem, który opowiadał o chmurach i o tym, jak one w ogóle powstają, jak się tworzą. Mówi meteorolog pan Grzegorz Kołodziej.
Doświadczeniem każdego z nas jest obserwowanie czajnika, który stoi na kuchence gazowej z wodą. Kiedy słyszymy, że ten czajnik tam gwiżdże, więc widzimy, że po prostu z tego czajnika wydostaje się para wodna. Para to jest taki gaz, który jest gazem niewidocznym. On jest w atmosferze, jego ilość jest zmienna, natomiast jest to gaz bezbarwny i bezwonny. My go nie widzimy, ale on jest. Natomiast ilość tej pary wodnej w danej objętości czy w danym pomieszczeniu zależy od temperatury. Czyli maksymalna ilość, jaka się może zmieścić tej pary wodnej, zależy od temperatury danego pomieszczenia. To jest po prostu prawo fizyki. I czasami bywa tak, że tej pary jest za dużo, czyli po prostu już więcej się nie może zmieścić. A dlaczego się nie może zmieścić? Bo na przykład temperatura bardzo gwałtownie spadła albo duża ilość pary napłynęła. No i jeśli chodzi o chmury, no to po prostu chmury powstają w momencie, kiedy nagrzane powietrze, cieplejsze powietrze unosi się z nadziemi do góry, nagrzewa się od ziemi, unosi się do góry, no i tam w górze jest zdecydowanie chłodniej. I ta ilość pary wodnej, która nie mieści się w danej objętości powietrza, musi się skroplić. I to dzieje się tak jak po prostu przy wychodzeniu pary z czajnika, kiedy temperatura powietrza jest bardzo wysoka w czajniku, wychodzi na zewnątrz, w pokoju mamy temperaturę czy w kuchni 20 stopni, a w czajniku jest 100, no i w tym momencie ta ilość pary, która w 100 stopniach normalnie się mieści, nagle się musi zmieścić w 20 stopniach w temperaturze 20 stopni Celsjusza, a nie mieści się zgodnie z prawem fizyki i musi się skropić i po prostu chmury pojawiają się na skutek skrablania się pary wodnej, która zawiera się w powietrzu, które unosząc się ochładza się. Także to jest takie najprostsze wyjaśnienie.
Jakie w ogóle możemy wyróżnić chmury?
Chmury to tak najprościej dzieje się na chmury kłębiaste i warstwowe. Jeśli mamy szarą warstwę pokrywającą niebo całkowicie albo częściowo, no to są warstwowe. Jeśli widzimy oddzielne takie chmury, oddzielne kształty, chmury można odróżnić, że jest ich na niebie, no jakoś policzyć można nawet, no to są po prostu chmury kłębiaste.
Są też chmury niskie i wysokie.
Najniższa podstawa jest do 2 km, to mówimy o chmurach niskich, między 2 a 6 km w chmurach średnich i powyżej 6 km mówimy o chmurach wysokich. I te wysokie to też każdy w większości przypadków zna, bo każdy zna cirrusy i kumulusy. To są takie chmury, które są bardzo łatwo rozróżnialne, to są takie, można powiedzieć, cirrusy to są takie włókniste twory na niebie, bardzo wysoko, one bardzo zmienne te kształty mają, często bardzo ciekawe. Cirrusy to są po prostu takie twory włókniste i widzimy, że wrażenie jest, że one są bardzo wysoko, nawet jak widzimy samolot lecący, czy ptaki lecące, to widzimy, że one latają pod tymi chmurami, czyli jest wrażenie, że one są bardzo wysoko. Poza tym czasami te chmury przykrywają słońce, one zaczynają być kolorowe takie po prostu, to w tym momencie, kiedy prześwieca przez słońce, to tworzy zjawisko halo, czyli po prostu kolorową otoczkę na tych chmurach jest. Natomiast chmury niskie, widzimy, że one się tworzą bardzo dynamicznie, z reguły rano, potrafią szybko zanikać, bo proces zanikania, powstawania chmur jest wysokich jest dosyć długi, one się nasuwają po prostu bardziej, a chmury kłębiaste w postaci oddzielnych, białych takich kształtów, to są takie jakby na niebie takie kubki, jak czasami możemy siana gdzieś zaobserwować, coś takiego, to są takie oddzielne kształty, one się szybko przemieszczają, są jasne w postaci takich gór, wieżyczek różnego rodzaju, natomiast chmury wysokie takie nie są, one są zawsze po prostu włókniste, mniej lub bardziej zbite, mniej lub bardziej takie kształty są ich bardziej trudne do określenia i bardziej zróżnicowane. Natomiast chmury niskie mają kształty bardzo konkretne. Widać ten kształt wyraźny, on się gdzieś kończy, zaczyna, widać wyraźną podstawę tych chmur. To jest takie podstawowa możliwość odróżnienia tych chmur. Taka cecha, która pozwoli odróżnić jedne chmury od drugich.
Patrząc w niebo, możemy zaobserwować chmury, które całkowicie zasłaniają słońce, są gęste i takie, przez które słońce prześwituje.
To jest gatunek, czyli na przykład translucidus perlucidus, czyli translucidus przeświecająca przez chmury, słońce przeświecające przez chmury. Nawet jak chmura zasłania słońce, to słońce prześwieca przez chmury, bo czasami jest chmura na tyle gęsta, mówimy wtedy o chmurze opacus, czyli o gęstej, gdzie słońce nie prześwieca przez chmury, a dzisiaj prześwieca przez chmury. Chmura nawet jak nasunie się na słońce, to słońce jest widoczne. A perlucidus to znaczy, że niebo nie jest całkowicie pokryte przez chmury, czyli widzimy niebieskie kawałki nieba, części nieba niebieskie są widoczne i to słońce prześwieca między chmurami. Także tych określeń jest bardzo dużo.
Czy dzieci poradzą sobie z takim rozpoznawaniem chmur?
Myślę, że rozróżnianie jest bardzo proste i atlas chmur służy do tego. Natomiast chyba rozróżnianie to już jest takie charakterystyczne i czy możliwe dla dzieci. Uczy się tego odróżniania nawet w wczesnych klasach szkoły podstawowej. I to jest bardzo proste. Także najlepiej się nauczyć, że są kłębiaste i warstwowe i na trzech poziomach niskie, średnie i wysokie. Także generalnie wiemy, że jest 8 rodzajów chmur. Także to jest bardzo niewiele i każdy się może tego nauczyć. Natomiast z odróżnianiem to trzeba troszeczkę popracować, próbować powiedzmy wychodzić, patrzeć w niebo, zastanawiać się. Dużo informacji jest w internecie. Cały atlas chmur z tysiącami różnego rodzaju chmur jest w internecie.
Z chmur można przewidzieć pogodę, a do czego przydaje się takie przewidywanie pogody?
Przydaje się na pewno, kiedy żeglujemy, pływamy łódką i można odczytać pogodę na przykład właśnie z rodzaju chmur, koloru chmur, ale o tym na pewno wiedzą eksperci. Myślę, że jak ktoś się tym zajmuje, to po prostu potrafi spojrzeć w niebo i trochę się poprzyglądać. Jak trochę popatrzy, no to może się domyślić, jaka będzie mniej więcej pogoda, przynajmniej na teraz.
To następnym razem, gdy będziemy rozmawiać z meteorologiem, panem Grzegorzem Kołodziejem, zapytamy o to, jakie chmury zwiastują jaką pogodę.
Misja robotyka.
Czy dzieci mogą takiego robota zbudować?
To pytanie od uczestnika zajęć podczas ubiegłorocznego Festiwalu Nauki w Lublinie. Roboty. To jest temat, którym się teraz zajmiemy. Na zajęciach te wszystkie zawiłości dotyczące tego tematu wyjaśniał pan doktor inżynier Jarosław Banaś z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
Takiego robota może zbudować każdy. Ja się czuję jako takie trochę duże dziecko, więc myślę, że każdemu by się udało. Słuchajcie, te komponenty są dostępne na rynku. Je można kupić po prostu fizycznie w sklepie, tylko trzeba wiedzieć, jak je kupić, tak żeby je potem w jedną wspólną część połączyć. Trzeba trochę oprogramować. Jednak jest to pewien problem, ale do zrobienia. Czyli każdy może się wziąć i zbudować robota w jakiejś podstawowej wersji. Ja tak zrobiłem. Potem jak zobaczyłem, pouczyłem się, są nowe czujniki wchodzą na rynek, bo producenci je wypuszczają, więc ja coś dołożyłem, co pasowało, coś dodatkowo i dodatkowo i dodatkowo, a taką finalną postać macie tu teraz. Ja nie mówię, że to jest ostatnia, skończona wersja. On jest taki trochę laboratoryjny, ten robot, czyli zawsze można coś odłączyć, zawsze można coś dołączyć, będzie to jakaś dodatkowa funkcjonalność.
Do czego dziś przydają się roboty?
Są roboty, które mogą latać i wjeżdżać na różne rzeczy.
W logistyce roboty, które latają, takie autonomiczne pojazdy, już są wykorzystywane do transportu ładunków. To znaczy, jeżeli komuś trzeba coś przetransportować, a zależy nam na czasie, albo warunki są dosyć trudne, bo na przykład jest to z lądu przez wodę na jakąś wyspę, trzeba przetransportować na przykład leki, coś co nie waży zbyt dużo, to oczywiście taki dron może pobrać taką paczkę, wylecieć, przewieźć ten ładunek i wylądować albo zrzucić na niewielkiej wysokości i takiemu komuś dostarczamy takie coś w bardzo, bardzo krótkim czasie. Takie drony latają, analizują otoczenie, czy nic innego tam nie leci. Są w stanie też zaraportować niejako dla tego, który oczekuje, no, gdzie mniej więcej jest, korzystając z systemów nawigacji, albo za jaki czas ta paczka do niego dotrze. Także takie rzeczy się dzieją już. Latają roboty.
W przyszłości roboty będą nam pomagać w wielu czynnościach. Trochę nas będą zastępować, mówi pan Marcin Giza, prezes fundacji Spaceship.
Nasza przyszłość ludzkości jest bardzo mocno powiązana z robotyką, z robotami. Co roku tak naprawdę pojawiają się roboty czy też automaty, które zastępują ludzi w coraz większej liczbie zawodów. Oprócz tych robotów tak naprawdę rozwijamy umiejętności, które są szalenie potrzebne. Sprawia też radość, to znaczy super, kiedy ta edukacja dzieje się na styku wiedzy i umiejętności, które mogą się przydać i czegoś, co sprawia radość. Więc te roboty są o tyle wdzięcznym takim narzędziem do przekazywania wiedzy i umiejętności, że praca z nimi po prostu cieszy. To jest niesamowita frajda, kiedy uda się zbudować robota, który potem zaprogramowany wykonuje szereg misji. I my go stworzyliśmy, my go zaprogramowaliśmy i dzięki temu w ogóle on funkcjonuje. Frajda jest niesamowita, kiedy dołączy się do tego emocje, które pojawiają się na turniejach, zwłaszcza na wydarzeniach międzynarodowych, no to ten efekt bywa piorunujący.
A czy wiecie, że w Lublinie jesienią odbędzie się pierwszy w Polsce finał krajowy Światowej Olimpiady Robotycznej? Właśnie rozpoczęła się rejestracja drużyn na ten turniej. Tu o uwagę proszę waszych rodziców.
Zaplanowany jest udział 16 drużyn w dwóch kategoriach wiekowych. Elementary i Junior, ta kategoria pierwsza to jest kategoria dzieci do 12 roku życia. Natomiast ta druga, czyli Junior, to są dzieci od 13 do 15 lat. To będą pierwsze tego typu zawody w Polsce. To WRO, czyli World Robot Olympiad, to jest jedno z największych wydarzeń tego typu na świecie, w które zaangażowanych jest ponad 75 krajów w tej chwili. Jest to turniej robotyki, natomiast tak jak to z turniejami robotyki bywa, tu nie chodzi tylko o robotę. To znaczy formuła ma rozwijać u dzieci i młodzieży także umiejętności w zakresie kreatywności, na co ja zawsze zwracam bardzo dużą uwagę, umiejętności rozwiązywania złożonych problemów, czy też pracy zespołowej. To będzie na pewno taki czynnik, na którym będzie nam bardzo zależało, jeśli chodzi o umiejętności czy też wiedzę, która będzie rozwijana wśród dzieci i młodzieży. Te dwie kategorie w sumie będą liczyły 16 drużyn, każda z nich po 8. Co jest ciekawe i co jest nowym w tego typu wydarzeniach, to, że w dniu zawodów zostanie ogłoszona na przykład reguła niespodzianka, czyli coś, o czym uczestnicy nie będą poinformowani wcześniej i będą mieli za zadanie dostosować swoje roboty, które będą musieli wnieść na teren zawodów rozłożone, czyli też będą mieli specjalny czas tak naprawdę na to, żeby dopiero w trakcie zawodów te roboty złożyć, bez żadnej instrukcji, tylko po prostu muszą wiedzieć, jak to zrobić. Natomiast oprócz tego będzie ogłoszona właśnie ta reguła niespodzianka, która ma zapewnić, że drużyny po prostu dokładnie będą wiedziały, jak te roboty budować, jak je programować. Tutaj te drużyny w tych zawodach są mniejsze niż w zawodach First Lego League, ponieważ są to drużyny składające się maksymalnie z 3 członków zespołu i coacha, czyli osoby dorosłej, która będzie wspierała drużynę i pomagała jej rozwiązywać pewne problemy, ale co jest bardzo ważne i co podkreślamy, nie będzie robiła niczego zamiast członków drużyny.
Najczęściej zgłaszają się drużyny ze szkół, ale mogą zgłosić się także po prostu przyjaciele, tylko z nimi musi być ktoś dorosły.
Jest taka możliwość, żeby zgłosiła się po prostu drużyna złożona z kilku zaprzyjaźnionych osób, które nie chodzą razem do jednej szkoły. Natomiast ważne jest to, żeby to były 2 lub 3 osoby, plus coach, czyli osoba dorosła powyżej 18 roku życia, która będzie tę drużynę wspierać.
W organizację tej olimpiady zaangażowanych jest aż 75 krajów z całego świata. Tegoroczna edycja konkursu dotyczy ochrony klimatu. Wszystkie problemy, których zawody dotyczą, na przykład ochrona takiej różnorodności biologicznej, a więc wielu, wielu gatunków zwierząt i roślin na Ziemi, to te zadania z zawodów można porównać z takim prawdziwym życiem i problemami, które istnieją naprawdę. Zapisać na olimpiadę można się poprzez stronę wropolska.pl. Więcej informacji na stronie Fundacji Spaceship, która jest głównym organizatorem polskiego finału Światowej Olimpiady Robotycznej. A temu wydarzeniu patronuje także Radio Lublin.
Ma się rozumieć!
Sprawdziliśmy już dziś, z czego składają się chmury, to teraz zobaczymy, z czego zbudowany jest świat. Książkę o tym napisała pani Ania Rojne i okazuje się, że to jest bardzo ciekawe, mówi fizyk z Uniwersytetu Warszawskiego, pan Jarosław Rybusiński, którego ta książka zafascynowała po prostu. No właśnie to, z czego składa się świat?
Cała materia, wszystko co znamy, zbudowane jest z atomów. My się składamy z atomów. Atomy z kolei składają się z protonów i neutronów, które tworzą jądro, i elektronów, które krążą wokół tego jądra. I to jest taka podstawowa odpowiedź, z czego składa się świat. Każdy pierwiastek charakteryzuje się inną liczbą tych elementów w swojej strukturze. Także biegnąc po układzie okresowym, tam są odpowiednie liczby, które mówią nam o tym, ile właśnie na przykład protonów i neutronów dany pierwiastek ma. Im więcej ich ma, tym mówi się, że pierwiastek jest pierwiastkiem cięższym. Natomiast, co jest bardzo ciekawe, ta książka tak naprawdę się na tym nie skupia. I każdy rozdział jest inną historią, historią ludzkości, historią przemysłu, gdzie co chwilę pojawiają się właśnie naukowe początki tego. Czyli autorka odwołuje się do właśnie budowy atomowej danego pierwiastka i w ten sposób mówi, jak na przykład ludzkość rozwinęła się po odkryciu obróbki żelaza. Ale oczywiście odwołuje się cały czas do atomów, do chemii, do fizyki. Ale mnie zaskoczyło właśnie to podejście, że jest to historia, także można w ogóle nie znać się na fizyce i na chemii i książkę przeczytać jednym tchem. A z kolei dla fizyka bardzo ciekawa będzie ta strona historyczna i to, jak można wiedzę swoją naukową wykorzystać do tworzenia właśnie takiej historii, do opowiadania o tym, jak ludzkość wykorzystuje odpowiednie właściwości pierwiastków. Czasami o tym nie wiedząc. Zaczynamy od złota, ale właśnie od strony i naukowej, i stricte budowy atomowej, ale też również poprzez historię, poprzez kopalnie, opowieści o cesarstwie rzymskim. No jest to naprawdę fascynujące i mnie to bardzo, bardzo zaskoczyło.
O czym jeszcze przeczytamy w tej książce?
Książka porusza też tematy najtrudniejsze, czyli oprócz tego, skąd się te pierwiastki wzięły i co było kiedyś, to też pada pytanie o to, czy możemy zużyć te pierwiastki, które Ziemia nam dała. Także troszkę książka się otwiera na przyszłość. Mówi troszkę o tym, jak wydobycie wpływało na środowisko naturalne, co może nas czekać w przyszłości, jeżeli nie będziemy rozważnie korzystać z tych zasobów. Także nie tylko nauka, nie tylko historia, ale też takie pytania o naszą przyszłość. No, są takie pierwiastki, które teoretycznie wydobyliśmy już więcej niż połowę zasobów, jak na przykład złoto. Złoto oczywiście próbuje się gdzieś tam odzyskiwać, ale pozłacanie przedmiotów na przykład, gdzie ten pył złoty później gdzieś się gubi w przestrzeni, jest już nie do odzyskania, to wiemy, że złoto jest dlatego coraz droższe. Dlatego, że tracimy je nieustannie i ten zasób może się kiedyś skończyć. I co jest w tej książce fantastyczne moim zdaniem, to źródła. Ja czytając książkę spodziewałem się, że będzie to taka typowa książka popularno-naukowa, czyli ciekawostki z Wikipedii, wiadomo jak to jest. Natomiast tutaj mamy 20 stron źródeł, odwołujące się do internetu, do książek, do publikacji naukowych. Nie ma tutaj przypadkowych informacji bez potwierdzenia. Wszystko jest potwierdzone źródłami, więc ja mogę spokojnie, że tak kolokwialnie powiem, sprzedać ciekawostkę dalej i nie boję się, że będzie to błędne.
Książka pani Ani Rojne trafi do waszych rąk, kochani, i sami będziecie mogli o tym przeczytać. Zastrzegam jednak, że nie jest to książka dla maluchów, ale dla nieco starszych dzieci. Piszcie do nas na adres mądredzieci@radio-lublin.pl. Napiszcie, co wiecie na temat pierwiastków, na temat ich obecności na świecie. Napiszcie, dlaczego ten temat was tak interesuje. My teraz wybieramy się do Muzeum Fortyfikacji i Broni Arsenał. To zamojskie muzeum, które ma dla was konkurs, mówi pani Kinga Kołodziejczyk.
Drogie dzieci, jeśli tegoroczne lato spędzacie wraz z rodzicami w kraju, to zapraszamy do odwiedzenia Zamościa i do zwiedzenia naszego muzeum, Muzeum Fortyfikacji i Broni Arsenał. Jak już tutaj będziecie, to koniecznie spróbujcie rozwiązać karty z przygotowanymi zadaniami, ale śpieszcie się, ponieważ te karty rozchodzą się codziennie jak świeże bułeczki. Ale o co chodzi? Każda karta polega na wypełnieniu rebusów, rozwiązaniu krzyżówek, przejścia labiryntu. Musicie również odnaleźć bardzo piękne obiekty, które są ukryte na wystawie, a waszym zadaniem jest znalezienie ich nazw, a czasem dopasowanie ich funkcji, na przykład do czego dany przedmiot był wykorzystywany. Do zabawy zaproście swoich rodziców, opiekunów, starsze rodzeństwo. Karty te możecie rozwiązywać również online, będąc w zaciszu swojego domu, ale tutaj musimy już wejść na stronę www.muzeumarsenal.pl. Na naszej stronie możecie pobrać kartę, ale możecie również pooglądać przygotowane filmiki, na których podpowiadamy, jak niektóre zagadki rozwiązać. A jak już wszystkie cztery karty uda wam się wypełnić, zróbcie ich zdjęcia i wyślijcie do nas na adres mailowy edukacja@muzeumarsenal.pl. To jest bardzo ważne, żeby to zrobić do 16 sierpnia. A nadesłane zgłoszenia wezmą udział w losowaniu 3 biletów wstępu do muzeum, bo bardzo chcielibyśmy, żebyście jeszcze do nas wrócili, żebyście jeszcze nas odwiedzili. Życzymy wam bezpiecznych, udanych wakacji. No i serdecznie zapraszamy do Zamościa. Pamiętajcie, że czekamy na was w Muzeum Fortyfikacji i Broni Arsenał.
Na koniec w dzisiejszym programie zapraszamy was do kina na wspaniałe filmy, które umilą wam wakacje. Zapraszamy was do Kina Bajka, w którym możecie obejrzeć film Sam Sam. To młody, nieustraszony bohater, który ma prawie wszystko. Kochających super rodziców, a także wspaniałych przyjaciół, no i własny latający spodek do odkrywania i zwiedzania kosmosu. Do szczęścia brakuje mu tylko supermocy, w której poszukiwanie nasz młody bohater uda się aż w międzygalaktyczną podróż. W trakcie tej podróży odkryje, co jest najlepszą supermocą. W kinie Bajka możecie też obejrzeć kinową animację ze Scooby-Doo w roli głównej. Oczywiście tu także nie zabraknie wielu przygód. Dowiecie się, jak założyli oni słynną tajemniczą spółkę. Po setkach śledztw i przygód Scooby i jego gang stają w obliczu największego i najtrudniejszego wyzwania. Jakie to wyzwanie, przekonacie się, wybierając się do kina Bajka. Ja mam dla was zaproszenia do kina. Piszcie na adres mądredzieci@radio-lublin.pl. Dwie pierwsze osoby, które napiszą do nas na ten adres, otrzymają takie podwójne zaproszenie, aby wybrać się z rodzicem do kina Bajka. Dziś już dziękujemy wam za uwagę. Pola Superczyńska, Bogusław Wichrowski, Kinga Szymanek. Życzymy wam kolejnych pięknych wakacyjnych dni, w których pamiętajcie też o zasadach bezpieczeństwa, o myciu rąk, także o zasadach bezpiecznej kąpieli w wodzie i do usłyszenia za tydzień. Pa, pa!